Twoje słowo jest życiem. I każde Twoje słowo niesie z sobą życie, Panie. Życie wieczne. Dlatego prosimy Cię teraz, abyś pobłogosławił, namaścił słowo, abyś otwierał serca, abyś, Panie, mówił do mnie, abyś mówił do tych, którzy słuchają, żeby Twoja łaska obficie się tutaj wylewała. Każdy z nas ma swoje potrzeby i Ty, Panie, znasz je dobrze. Więc proszę Cię, abyś Ty odpowiedział na te potrzeby swoim słowem. I niech będzie uwielbione Twoje święte imię, Panie. Amen. Zastanawiałem się, w jaki sposób Bóg zechce nawiązać tak, żeby poukładać to, co dzisiaj jest mówione. I cieszę się bardzo, że w ostatnich zdaniach padło takie pojęcie jak cena, bo będę mówił dzisiaj o cenie. Nie wiem, czy macie takie jakieś odczucie, ale my ostatnio z Anią bardzo tak intensywnie odczuwamy taki problem mocy, właściwie braku mocy w życiu. Dlaczego tak jest? Że po prostu tego brakuje. Przepraszam tych, którzy mają to w pełni. Chwała Bogu, jeśli mają. Ale dlaczego tak jest, że w tym naszym życiu to kuleje? My oglądamy różne rzeczy. Oglądamy kasety, widzimy różne książki, czytamy, świadectwa słyszymy i tam się objawia Boża moc. Tam są takie rzeczy, o których my marzymy. Śni nam się to niemalże. I ja ostatnio z racji swojego zawodu, który Bóg mi dał, tłumaczę książkę niejakiego Smitha Wigglesworth'a, prawdopodobnie kojarzycie tego człowieka. To był człowiek, którego służba była obdarzona niesamowitym namaszczeniem. To jest jego biografia. Pewnie niedługo będziecie mogli ją przeczytać. Na razie doszedłem do rozdziału o wskrzeszeniach. No i muszę Wam powiedzieć, że jak doszedłem do tego rozdziału, on tam powiedział, jaki jest sekret tego wszystkiego, ale właściwie całe jego życie, które i wielu innych świadczy o tym, jaka jest tajemnica takiej mocy w życiu chrześcijańskim. Nie chcę uprzedzać wypadków, dlatego najpierw przeczytam słowo, bo ono będzie o tym. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 14, wersety 15-35. Zrobimy tak, macie przy sobie tak zwane Brytyjki, natomiast ja będę dzisiaj dużo korzystał z parafrazy Nowego Testamentu pod tytułem Słowo Życia. I czytajcie to z Biblii, które macie, a ja będę czytał na głos z tej parafrazy. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, wersety 15-35, czyli do końca rozdziału. Słuchając tych słów wcześniejszych, ponieważ Jezus wcześniej mówił pewne rzeczy, wcześniej na początku tego rozdziału Jezus uzdrowił człowieka cierpiącego na puchlinę wodną, objawiła się Boża moc i oni później rozmawiali przy stole. Słuchając tych słów, ktoś siedzących z Jezusem przy stole zawołał: cóż to będzie za zaszczyt znaleźć się w Królestwie Bożym? W odpowiedzi Jezus opowiedział następującą historię. Pewien człowiek przygotował wielką ucztę i rozesłał mnóstwo zaproszeń. Gdy wszystko zostało przygotowane, posłał sługę z wiadomością, że goście mogą już przybywać. Ale wszyscy zaczęli się wymawiać. Jeden powiedział, że kupił właśnie pole, które musi obejrzeć, dlatego prosi, by go mieć za usprawiedliwionego. Inny rzekł, że nabył 5 par wołów i chce je wypróbować. Jeszcze inny właśnie się ożenił, dlatego również nie może przybyć. Sługa powtórzył to swemu panu, a ten, rozgniewawszy się, kazał mu niezwłocznie udać się na ulicę, oraz zaułki miasta i zaprosić ludzi ułomnych, kalekich i ślepych oraz żebraków. Lecz mimo to pozostały jeszcze wolne miejsca. Wobec tego, rzekł Pan, wyjdź poza granice miasta, na polne drogi i nakłoń wszystkich, których tylko spotkasz, żeby tu przyszli, tak aby dom był pełen gości. A ci, których uprzednio zaprosiłem, nie skosztują ani kęsa z przygotowanej uczty. A gdy Jezus udał się dalej, wszędzie szły za Nim nieprzebrane tłumy ludzi. On zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: jeśli ktoś chce być moim naśladowcą, musi miłować mnie o wiele bardziej niż swego ojca, matkę, żonę, dzieci i braci czy siostry, a nawet bardziej niż własne życie. W przeciwnym bowiem razie nie może być moim uczniem. Nie może być również moim uczniem ten, kto idąc za mną nie chce nieść swego krzyża. Dlatego nie podejmujcie się tego, zanim nie obliczycie kosztów. Któż bowiem zaczyna budowę, zanim nie oszacuje, ile na to potrzeba i nie sprawdzi, czy mu wystarczy funduszy. W przeciwnym razie może przerwać budowę na fundamentach, gdyż zabraknie mu pieniędzy i stanie się obiektem kpin i śmiechu. Cóż za brak rozsądku, mówiliby ludzie, zacząć budować i nie skończyć, zaczął budować i nie skończył, bo nie ma pieniędzy. Czy istnieje taki król, który rozpoczynałby wojnę, nie zasięgnąwszy opinii swych doradców co do możliwości przeciwstawienia swej 10-tysięcznej armii 20 tysiącom żołnierzy wroga? Jeśli wie, że jest zbyt słaby, wysyła parlamentariuszy, aby uzgodnić warunki pokoju, dopóki wojsko nieprzyjaciela jest daleko. Tak więc nie może zostać moim uczniem ten, kto nie jest w stanie wyrzec się dla mnie wszystkich swoich dóbr i aspiracji. Jaki jest pożytek ze zwietrzałej soli? Do niczego się nie nadaje, nawet do nawożenia gleby. Trzeba ją wyrzucić, bo nie ma żadnej wartości. Słuchajcie uważnie, jeśli chcecie dokładnie zgłębić sens moich słów. Ten fragment zaczyna się od przypowieści, która ma, powiedzmy, takie dwa poziomy. Pierwszy z nich odnosi się do narodu izraelskiego i chodzi w tym o to, że w Starym Przymierzu było zapowiedziane przyjście Mesjasza do Izraela i przyjście Królestwa Bożego. Mesjasz przyszedł, większość Izraela odrzuciła go. Odrzuciła propozycję wejścia na ucztę. Jezus mówi do swoich rodaków. I mimo to Bóg Izraela nie odrzucił, pamiętajmy. Zwrócił się jednak do tych, którzy są pogardzani. Kazał sługom wyjść dalej, gdzie indziej. W Izajaszu jest pięknie napisane, że Bóg pójdzie do pogan. Że Jezus, Mesjasz, będzie światłością pogan. A my, chociaż zostaliśmy zbawieni z łaski, to musimy pamiętać o tym, że nie możemy z kolei my pogardzić tymi, których Bóg umiłował ze względu na praojców. Bo przymierze nowe zostało zawarte z domem Izraela i z domem Judy, jak to jest napisane w Jeremiaszu 31, a my zostaliśmy w nie włączeni. I w liście do Rzymian w rozdziałach 9-11, ja tego nie będę czytał, jest tam wyraźnie napisane, żeby nie wynosić się ponad te gałęzie, które są naturalne, w tym całym drzewie, którym jest Kościół. I tam jest nawet błąd w tym tłumaczeniu. Jest napisane, wzbijaj się w pychę, ale się strzeż do chrześcijan. Tam powinno być, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Czyli nie wynoś się ponad Izraela. Ale to jest tak dla porządku. Bardziej chcę się skoncentrować na tym drugim, na tak zwanym drugim dnie, albo na drugiej płaszczyźnie tej przypowieści. Otóż jako dzieci jesteśmy w Królestwie Bożym. I Bóg pragnie z nami ucztować na co dzień. Co to znaczy ucztować? W tamtych czasach w Izraelu i w ogóle w tamtej kulturze wspólnota stołu, wspólna uczta, To było coś niesłychanie ważnego. To świadczyło, jeżeli ktoś miał z kimś wspólnotę stołu, to świadczyło, że ma z nim wspólnotę ducha i to, że mają ze sobą bliskie więzi. Jak bardzo to jest ważne, to świadczy chociażby o tym, w jaki sposób Paweł to wykorzystuje, mówiąc w pierwszym liście do Koryntian 10:21, że nie możecie jeść ze stołu Bożego i ze stołu demonów. Albo, albo. Natomiast wspólnota stołu była kluczowa w tym problemie, który wystąpił w Antiochii, kiedy Paweł musiał skarcić Piotra. Bo on najpierw jadł z Żydami, a potem, kiedy przyszli inni Żydzi, odszedł od nich i jadł z poganami najpierw, a potem odszedł i zaczął jeść z Żydami. I problem wspólnoty stołu był tak ważny, że Paweł postanowił napomnieć go publicznie. A więc wspólnota stołu między Bogiem a każdym z nas z jego strony jest czymś niesłychanie istotnym. Druga sprawa to jest to, że Bóg chce przy tym stole być sam na sam z każdym z nas. I chciałem przypomnieć taki fragment z Objawienia. To jest 3 rozdział, dokładnie werset 20. To jest fragment listu do zboru w Laodycei. Jak przeczytacie cały ten list, czyli kontekst tego wersetu, to zobaczycie, że list jest naprawdę mocny, bo tam jest mowa, ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak i ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, byś nią namaścił oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I tutaj najważniejsza rzecz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To są słowa napisane do Kościoła, nie do ludzi niewierzących. To Jezusowi wierzący człowiek musi czasem otworzyć drzwi, żeby Jezus mógł wejść i wieczerzać. Bo te drzwi nie są otwarte z definicji. To nie są takie drzwi wahadłowe, jak tam mamy w korytarzu, że one tak sobie gonią. Tam jest klamka. I ta klamka jest od naszej strony. I Bóg czeka, aż tą klamkę naciśniemy i otworzymy. A trzecia rzecz, to co wynika z takiego wspólnego ucztowania. Bóg chce w czasie takiej uczty karmić naszą duszę. I nie wiem, może przeżywaliście już coś takiego, ale zachęcam do takiego przychodzenia do Pana z takim pragnieniem, z taką nadzieją, z taką wiarą, że On nakarmi naszą duszę. Jest napisane w psalmie nawet, że dusza moja syci się niby szpikiem i tłuszczem, jak jestem z Panem. A inny fragment, który chcę Wam przytoczyć, to jest Psalm 36, wersety 8-10. Psalm 36, wersety 8-10. To jest napisane tak. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. I to jest chyba takie dobre podsumowanie właściwie nawet tego, co nas omija wtedy, kiedy my nie korzystamy z zaproszenia do Pańskiego stołu, do tego ucztowania wspólnego. Kiedy w światłości Jego możemy oglądać światłość, kiedy nasza dusza może się sycić, kiedy możemy się schronić, to wszystko, jeżeli my się zajmiemy swoimi sprawami tak jak ci ludzie, to nas po prostu omija. A to zaproszenie przychodzi codziennie. Bo popatrzcie, w jaki sposób reagowali zaproszeni. Oni mieli swoje sprawy, prawda? Oni mieli, to nie było złe, co oni robili. Przecież kupić pole to nic złego. Kupić parę wołów to nic złego. Ożenić się, jeszcze lepsza rzecz. tylko to były ich sprawy. I w pewnym momencie okazało się, w tym danym momencie, to był moment krytyczny, okazało się, że to było dla nich ważniejsze. Ja nie wiem, może tak być, że w pewnej chwili przychodzi Pan i właśnie w tej chwili, która miała być decydująca, w której On chciał nas przyjść i zaprosić, pomóc, przytulić, myśmy wtedy mieli nasze własne sprawy. I mam w związku z tym kilka pytań do Was i do siebie. Po pierwsze, kiedy ostatni raz ucztowaliście z Panem? Tak naprawdę. Kiedy syciliście się Jego obecnością. Nawet nic nie mówiąc, ale tylko będąc przed Nim. Bo ja pamiętam, czytam różne rzeczy, kiedy jest napisane na przykład, że byliśmy przed Panem przez całą noc. Czy to musi być dla nas abstrakcja? Czy nie może się tak zacząć dziać, że będziemy przed Panem całą noc? I to nie dlatego, że wyklęczymy jakoś i przetrzymamy do rana, tylko dlatego, że po prostu będziemy się naprawdę sycić. Czy to nie jest tak, że mamy obywatelstwo Królestwa Bożego, a nie widujemy się z Królem? I to obywatelstwo, tak jakby ten paszport, właściwie tak naprawdę to nam wystarczy. Czy to nie jest tak, że nasze życie jest pozbawione mocy? A jeżeli jest, to skąd ją brać? I czy nie jesteśmy przypadkiem zmęczeni życiem bez tej mocy? Życiem właściwie takim, że dookoła tylko słyszymy, że ta moc jest. Dookoła słyszymy o przebudzeniach, słyszymy o wspaniałych rzeczach, które się dzieją, a my po prostu tęsknimy, czasem zazdrościmy. I tenże Smith Wigglesworth, o którym mówiłem wcześniej, coś takiego powiedział, że tajemnicą duchowego sukcesu jest stały głód Boga. Jeszcze raz to powtórzę. Tajemnicą duchowego sukcesu jest stały głód Boga. Jak czytam o Nim i o ludziach, którzy naprawdę, w których życiu, w służbie przejawiała się Boża moc, to są ludzie, którzy byli głodni Boga cały czas i którzy poszli na to, o czym Jezus mówi w tej przypowieści i w tym dalszym fragmencie. Oni wszystko po prostu położyli. Oni wszystko oddali. Dlaczego my nie mamy głodu? Przede wszystkim dlatego, że bardzo często sycimy się byle czym. Prawdopodobnie jest Wam znane to uczucie, albo jako rodzicom, albo może pamiętacie je z dzieciństwa, kiedy chcieliście, albo chcieliśmy zjeść coś przed obiadem, coś słodkiego, prawda? Mój syn bardzo często lubi. Chcę koniecznie coś słodkiego zjeść przed obiadem. Ja mu mówię wtedy, że nie dam mu, dlatego że on na pewno nie zje obiadu. Jak teraz się zapcha, czy byle czym. On się zaklina, mówi, nie, absolutnie zjem, jestem taki głodny, zjem wszystko. Zjem tą czekoladę, zjem to, co ty chcę i zjem jeszcze obiad. I oczywiście zawsze, ale to zawsze okazuje się, że tego obiadu nie zje. On chciał koniecznie. Był strasznie niecierpliwy. On naprawdę był głodny, ale on po prostu zjadł to, co chciał. To, co było mu słodsze. To, co było pod ręką. I nie chciał słuchać mojej rady. I patrzcie, jak często my naprawdę jesteśmy głodni. Zaczynamy być Boga głodni. Chcemy być Go głodni. A zapychamy się byle czym. Nie mamy tyle cierpliwości, żeby zacząć jeść to, co daje Bóg. A co On daje? Izajasz 55, wersety 1-3. Izajasz 55, wersety 1-3. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. nakłońcie mojego ucha, swojego ucha i pójście do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Co mówi Bóg? Mam to wszystko dla was. Mam to wszystko. To, co dobre, to, co syci i to, co wam daje wzrost. Tylko pójdźcie. Tylko nakłońcie ucha. Zwróćcie ucha ku mnie. Dlaczego macie tak się męczyć? Dawać ciężko zdobyty zarobek i te wszystkie wasze pragnienia kończą się na tym, że macie coś, co naprawdę was nie syci. Czemu tak ma być? Jaka jest tajemnica tego, że jest inaczej? Jak wrócimy do Mateusza, do 14 rozdziału, to widzimy, gdzie leży tajemnica. Bo Jezus po zakończeniu tej przypowieści zaraz przechodzi do następnego tematu. Mówi o cenie. I tu zaczynają się tak zwane schody. Dlatego, że chcielibyśmy to wszystko wziąć, a Jezus mówi o cenie w sposób naprawdę bardzo mocny, bardzo kategoryczny i mówi, jeżeli, to nawet w Brytyjce, bo ja czytałem parafrazę, tam jest napisane, nie będziecie mieli w nienawiści to, co czytacie, w nienawiści sióstr, braci, córek, ojców, matek, a nawet swego życia, to nie możecie być mymi uczniami. I oczywiście parafraza tłumaczy to o tyle dobrze, że nie można tutaj sobie wyobrazić, że Jezus wzywa do nienawiści. Oczywiście to jest niezgodne z całym nauczaniem Biblii. Natomiast uczucie, jakim darzymy Boga, musi być tak do przodu w porównaniu z uczuciem, jakim darzymy najbliższych, a nawet własne życie, nawet siebie, że w porównaniu to wygląda jak nienawiść. Zobaczcie, jaka przepaść. Jaka różnica? I my sobie czasem nie zdajemy sprawy z tego, że tak naprawdę to pewnych ludzi, pewne rzeczy, pewne sprawy w naszym życiu miłujemy bardziej niż Boga. Chociaż gdyby nam ktoś powiedział dzisiaj, to byś powiedział, no skąd? Nie. I Bóg w swojej cierpliwości pokazuje nam te rzeczy. Jedną po drugiej. I wystarczy tylko właśnie usiąść i słuchać. A Bóg będzie mówił i pokaże. I wtedy się dowiemy, że coś, o czym wydawało nam się, żeśmy już dawno Bogu oddali, tak naprawdę trzymamy kurczowo w ręku. Bo boimy się, a strach wynika z tego, że chcielibyśmy sami to kontrolować i niestety nie pozwalamy czynić tego Bogu. Ta kontrola, to pragnienie kontroli wynikające ze strachu nie pozwala Jemu okazywać mocy, którą ma dla nas. No i mamy rzeczy, którymi się nie sycimy wtedy. Mamy tą swoją czekoladę, która nie powoduje wzrostu. Rodzice, czy tak naprawdę oddaliście dzieci Bogu? To jest pytanie, które my sami sobie wiele razy również zadawaliśmy z moją żoną. Co to znaczy oddać dzieci Bogu? Czy zamartwiacie się dalej? Czy sprawiacie wrażenie, jakby waszą troską, a nie Bożym Słowem, całe istnienie było podtrzymywane? Bo tak czasami nam się wydaje, że jak się przestaniemy martwić, to wszystko runie po prostu. To jakby to nasze martwienie to było takie ważne i taka podstawa. A to i tak wszystko Bożym Słowem jest przytrzymywane. Jak wielką ulgę można poczuć, kiedy się Bogu coś wreszcie do końca oddaje. Ja nie wiem, czy prawdopodobnie znacie to uczucie, kiedy przychodziliście do Boga z pewną rzeczą ileś tam razy i potem ostatnim razem okazało się, że to już jest ten raz właśnie. To już jest ten, którym oddaliśmy do końca. Ulga ogromna. A Bóg to wziął i okazało się, że tak naprawdę to On działa. I to w sposób, który przekroczył nasze oczekiwania. Czy miłujemy Jezusa bardziej niż własne życie? to śmiem twierdzić, że jeżeli czyta się w tym miejscu o męczeństwie, to może być nawet prostsze, niż kiedy zaczniemy sobie zadawać pytanie, czy naprawdę kochamy Boga bardziej niż te swoje sprawy, których nie chcemy Mu oddać. Czy jesteśmy gotowi zrezygnować? A Bóg przyjdzie i powie: słuchaj, to, to i to. Rezygnuj. Rezygnuj, bo i tak nic nie wskurasz, ja Ci dam coś lepszego. W liście Jakuba w 4 rozdziale, w wersecie 4 i 5 jest napisane, że Bóg zazdrośnie strzeże ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I nie chce się niczym dzielić. I pisze również, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. To samo pisze apostoł Jan. Nie miłujcie tego świata. Bo wtedy jesteście nieprzyjaciółmi Boga. I są rzeczy w naszym życiu, które miłujemy tak naprawdę. Są relacje w naszym życiu, które stawiamy ponad relacje z Bogiem. Chociażby zobaczmy na czas, jak spędzamy czas. Na jakie relacje, na jakie sprawy poświęcamy więcej czasu niż na ucztowanie z Panem? No i pojawia się najważniejsze pytanie. Co z naszym ja? Co z naszym ja? Tam jest napisane, że mamy nienawidzić własne życie. I to często jest największy koszt uczniostwa. To jest właśnie to nasze wielkie, ogromne ja, które nam tak strasznie przeszkadza. Założyliśmy fundament wszyscy, jeżeli ktoś jeszcze go nie założył, czyli nie oddał Jezusowi swojego życia, to niech to zrobi. Bo dziś jest czas łaski i dziś jest dzień zbawienia. Ale my, wierzący, założyliśmy fundament i teraz pada pytanie, czy jesteśmy gotowi ponieść koszty budowy teraz? Bo to, że mamy budować z dobrych materiałów, to jest jedna rzecz. Ale druga sprawa, że tak zwany inwestor ponosi tak zwane koszty i musi być przygotowany, a koszty są poważne. I z tego, co mówi Jezus, wynika, że nie będzie mocy w życiu chrześcijanina, dopóki on będzie udawał, że inwestuje. Albo dopóki będzie próbował płacić fałszywym pieniądzem. Bóg zna serce i wie doskonale, czy my inwestujemy prawdziwie, czy my inwestujemy na niby. Zobaczcie, że to nasze ja jest tak ważne, że daliśmy siebie przekonać już do tego, co mówią psychologowie, właściwie prawie daliśmy. Kochaj siebie samego. Wszystko będzie dobrze, tylko kochaj siebie samego. I jeżeli będziesz umiał kochać siebie samego, to wtedy będziesz kochał bliźniego, będziesz kochał właściwie wszystko. Wszystko będzie dobrze. Będziesz kochał Boga może. Tymczasem Słowo Boże mówi tak. Ukrzyżuj siebie samego. Ukrzyżuj. Ja przeczytam 3 fragmenty. Pierwszy będzie z Rzymian, rozdział 6, wersety 3-7. Tam jest mowa o tym. Rzymian 6, 3-7. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I Kolosan 3:1-4. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim.